Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Mu też dzień dobry, ze mną Agata Kozer, szefowa Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego, Fundacji Organizacji Pożytku Publicznego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziś chciałabym o dwóch rzeczach, czyli o postępach, które robicie, bo wybrzmiało oczywiście na naszej antenie, że hospicjum oddane będzie szybciej do użytku, ale chyba nie powiedziałyśmy, jak bardzo szybciej, bo to rok.
Rok, tak.
O rok skraca się ta wyczekiwana inwestycja przez wielu w tym regionie.
Wyczekiwana inwestycja skraca się o 2 lata. Rok czasu będziemy mieć teraz, mamy te wszystkie działania, w których po prostu skupiamy się, żeby hospicjum było ukończone, a cała inwestycja skraca się o rok. I to wybrzmiało też na antenie. Nie byłoby oczywiście możliwe, gdyby nie nasz partner strategiczny, Fundacja Biedronki, która zdecydowała się o wsparciu kwotą 5 milionów złotych, tą kwotą brakującą.
I ta kwota spadła jak grom z jasnego nieba, powiem, w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego
tak,
roku.
Tak, w październiku dowiedzieliśmy się właśnie o decyzji szanownego gremium.
Długo trzymaliście
Fundacji
to w tajemnicy.
Biedronki.
Agata, długo trzymałaś to w tajemnicy. Dlaczego?
Ja nie trzymałam tego w tajemnicy. Ja po prostu uważam, że trzeba te honory i tą decyzję jakby skonsultować, w ogóle tą całą komunikację też i oddać to pierwszeństwo partnerowi strategicznemu, kiedy powie, że tak, że już można. A że dużo się dzieje i u nas, i po drugiej stronie, więc jakby lepiej się do tej informacji po prostu przygotować tak na spokojnie.
Cuda się dzieją wokół hospicjum tego, które buduje się, powstaje w Pogorzelicach. Razem łatwiej to zdecydowanie i o tym też mówiłyśmy na naszej antenie. Ja bym chciała, żebyś przypomniała, od czego to się zaczęło. To razem łatwiej. Od tego, że Agata Kozer obudziła się któregoś ranka po doświadczeniach z życia własnego i powiedziała, no nie, potrzebne jest to miejsce, wszystkie ręce na pokład. Ja sama oczywiście nie dam rady, ale spróbuję.
Cała historia w ogóle budowy hospicjum w Pogorzelicach, czy budowy Lęborskiego Hospicjum, stacjonarnego hospicjum, które jest potrzebne w naszym regionie, naszej społeczności, bierze swój początek i też wielokrotnie to wybrzmiewało podczas różnych wydarzeń, czy właśnie tego typu audycji. To były osobiste doświadczenia, akurat wtedy mojej rodziny, jednej rodziny z wielu, które borykają się z tego typu pytaniem, co dalej, kiedy kończy się leczenie przyczynowe i nie wiemy już, jak sobie teraz my jako rodzina poradzić, ale też jak ulżyć choremu w tym bólu. My mieliśmy akurat, bym powiedziała, to szczęście, jeżeli można to tak określić, że bliscy znaleźli pomoc hospicjum akurat stacjonarnego i wiemy, jak ta pomoc bardzo pomogła choremu, ale też i rodzinie.
No bo to, co ja chciałabym też, żeby wybrzmiało, drodzy Państwo, o czym mówimy przy okazji wielu spotkań i z Agatą, i z panią Teresą Jerzek, czy Bożeną Dobiec ze Słupskiego Hospicjum, że to nie choruje jeden człowiek, to choruje cała rodzina.
Choruje cała rodzina. Rodzina chce pomóc choremu. Chorego boli przede wszystkim. Chory już podupada na zdrowiu. Jak dowiaduje się właśnie o tej informacji, że nic już nie można zrobić, to czuje się po prostu niepotrzebny wtedy. I tak to wygląda, że już nie za bardzo wiadomo, jak temu człowiekowi pomóc. A można jemu akurat w hospicjum pomóc na wielu poziomach. Jemu i można pomóc też rodzinie. I teraz w naszym regionie tej akurat konkretnej placówki brakuje i jak pytamy się, jak to wszystko właśnie się zaczęło, to od takiego ruchu, wiedząc, że te hospicja generalnie powstają dzięki ludziom, dzięki takim zrywom, dzięki organizacjom pozarządowym, no to taka była geneza tego powstania.
I później... Wy jesteście pośrodku, to też chciałabym, żeby wybrzmiało, pomiędzy hospicjami, które są w Trójmieście, w Pucku. Tak. I tym, które jest w Słupsku.
Tak, bo mamy z jednej strony hospicjum właśnie w kierunku Słupska i mamy hospicjum w kierunku Trójmiasta. I teraz dla tej społeczności, która jest w powiecie lęborskim i całego regionu, a to jest społeczność, która liczy 130 tysięcy mieszkańców, dla tej społeczności takiej placówki jak hospicjum właśnie stacjonarne nie ma. I te najbliższe hospicja, można byłoby myśleć, no one są oddalone o 50-80 kilometrów, tylko biorąc też pod uwagę tą społeczność, którą mają do zaopiekowania się właśnie te hospicja tam zlokalizowane, to ta społeczność jest równie duża, więc w tym naszym akurat regionie ta placówka była bardzo potrzebna, była po prostu bardzo potrzebna.
No tak, bo one, jeżeli te ościenne, tak to nazwijmy, tak, okoliczne pozostałe placówki przyjmują także podopiecznych z tego regionu, no to jest ich niewielu. Oczywiście, jeśli jest potrzeba, tak, to miejsca dla nich się znajdują. Ale patrząc na skalę tego, jak wiele osób mieszka i w regionie słupskim, i w Trójmieście, no to rzeczywiście to miejsce pośrodku jest niezbędne.
Tak, tylko wczoraj dwa telefony z samego rana właśnie o takie, ludzie też potrzebują wskazówek, takiej drogi właśnie, coś, co teraz zrobić,
bo kierunku.
Takiego kierunku. I głęboko wierzę, jestem przekonana, że gdyby to hospicjum akurat już teraz funkcjonowało, to bylibyśmy w stanie akurat tej konkretnej pani, bo to akurat w przypadku pani, pomóc w jakiś sposób. Nie wiem akurat, czy byłoby wolne miejsce w tym momencie, ale chociaż pomóc, żeby tą rodzinę pokierować. No, cieszymy się ogromnie, że właśnie dzięki tej decyzji właśnie naszego partnera strategicznego, dzięki tej ogromnej pomocy w ogóle, dzięki całej społeczności, bo musimy też powiedzieć, że od startu budowy, budowa wystartowała 19 marca, razem łatwiej ta nasza droga tutaj i te nasze spotkania rozpoczęły się od tego w momencie, kiedy wieszaliśmy wiechę. I tak, to wszystko wydarzyło się na początku właśnie poprzez tych wszystkich ludzi, którzy się zaangażowali.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja przepraszam, że wejdę ci w słowo. Ja będąc właśnie na tym zawieszeniu wiechy, ja nie wiem, czy myśmy o tym mówiły. Ja jechałam trochę jak za karę na to spotkanie. Uśmiecham się w tej chwili na myśl i to wspomnienie, bo to weekend, bo to daleko, bo pogoda nie taka, bo no tych bo jest zawsze całe mnóstwo. Natomiast przyjeżdżając na miejsce, patrząc na tę społeczność, która już wtedy tam się zebrała, na tych ludzi, którzy tam są, na strażaków, którzy kierowali ruchem, pokazywali palcem, w które miejsce, gdzie i jak. Te uśmiechy i życzliwość, która mnie spotkała na miejscu, to właściwie stwierdziłam, że gdybym nie przyjechała wtedy, zrobiłabym największy błąd w moim życiu. Potem, drodzy państwo, przyjechała Agata Kozyr, myśmy sobie spojrzały w oczy, ja powiedziałam, ja jestem w tym miejscu, w którym powinnam właśnie dziś, teraz być, tu i teraz. I o tym mówić głośno, o tym, że są ludzie, którym się chce, że są ludzie, którzy mają poczucie misji, że są ludzie, którzy są uważni na potrzeby, na cierpienie drugiego człowieka. O tym trzeba mówić głośno.
Tak, i teraz jak mówimy o tej społeczności, wskazujesz na tą społeczność, wskazujesz na te emocje i na te reakcje właśnie tych ludzi, to chciałam powiedzieć, że wystartowaliśmy z budową właśnie 3 lata temu, bo teraz będzie 19 marca, dopiero 3 lata. I na naszej drodze od samego początku pojawiają się fantastyczni ludzie. My nazywamy ich rodziną hospicyjną. I teraz wieńczy to i te wszystkie właśnie wydarzenia, które się odbyły, właśnie wszystkich ludzi, których spotykaliśmy, ci, którzy nam pomagają poprzez przelewy, poprzez odpisy 1,5% podatku, poprzez różne akcje, państwo, którzy przekazali działkę. No po prostu przez ten cały czas trafiamy na wspaniałych ludzi i wieńczy to cudowne spotkanie, bo chcę właśnie do tego wrócić. Wieńczy to po prostu cudowne spotkanie, gdzie ja staję przed kilkunastoma osobami i opowiadam o tej inicjatywie i dostrzeżone jest jakby oczywiście z jednej strony bardzo potrzeba tego, że to miejsce jest potrzebne, że to wsparcie w tak dużej wysokości pomoże nam ukończyć to o 2 lata szybciej niż zakładaliśmy, bo po prostu dłużej byśmy musieli te pieniądze zbierać. Kiedyś byśmy je w końcu uzbierali, to hospicjum nie byłoby jeszcze dla tych ludzi gotowe. I spotykam się z takim, mam takie po prostu poczucie, ty mówisz, że ja to ukrywałam, ja po prostu chyba miesiąc czasu musiałam też jeszcze do siebie dochodzić, że coś takiego nas spotyka, że zostaje dostrzeżony, bo to, co chcę bardzo podkreślić, partner strategiczny Fundacja Biedronki docenia pracę wszystkich ludzi, to naprawdę zostało...
Nie tylko Agaty Kozak.
Nie, absolutnie, absolutnie. Ja tylko jestem, też chcę to podkreślić, jestem po prostu wykonawcą tego, co się musi wydarzyć i tak to traktuję. Mhm. Mam ku temu predyspozycję, chcę, jestem zdeterminowana i to się ma wydarzyć, ale całe zaangażowanie wszystkich ludzi, ta ogromna, to całe działanie rodziny hospicyjnej zostało docenione i to jest po prostu piękne. I teraz stajesz przed ludźmi, którzy tak samo pięknie na to reagują. No ja jestem poruszona i cały czas jestem poruszona, jak o tym mówię. I jak nawet dłużej o tym opowiadam, jak przebiegało to spotkanie, jaki był ten kontakt, to ja naprawdę z tak ogromną serdecznością, zrozumieniem, ale też z takim docenieniem po prostu ogromu tej pracy tych wszystkich ludzi i pochyleniem się nad tymi potrzebami, w ogóle nad Pogorzelicami, nad tą placówką. Ja jestem, ja po prostu chodzę od tego czasu
z głową podniesioną do góry.
Wiesz co, ale nie, też takie, z taką ogromną wiarą w ludzi, nie? Że my naprawdę, ta inicjatywa jest tak piękna. Tutaj są tak piękni ludzie i ty na swojej drodze po prostu spotykasz cały czas tych pięknych ludzi,
którzy pomagają. Ale to ci się tak układało po drodze, wam wszystkim, całej tej rodzinie hospicyjnej.
Bo to jest takie piękne dzieło, bo to jest po prostu, bo to jest naprawdę piękne dzieło.
Ale wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz, o której też chciałabym, żebyśmy powiedziały, ale zanim, to ja muszę zapytać, Agata, ty miałaś momenty zwątpienia?
Nie,
Że nie dasz rady, że ile jeszcze można chodzić, prosić o dodatkowe pieniądze?
Właśnie, że nie, traktuję to naprawdę jako zadanie, no coś musiało się takiego wydarzyć. I tak sobie myślę, że te przeżycia nasze w rodzinie, one musiały być tak silne. Ty oczywiście już nie pamiętasz tych emocji, ty nie pamiętasz już tego czasu, bo to się gdzieś zaciera, jakby te emocje, które towarzyszyły, ale one widocznie musiały wywrzeć tak silny wpływ na mnie, na moją rodzinę, że to się rozpoczęło. I teraz
A twoja rodzina się nie buntowała, twoi najbliżsi?
Nigdy, bo
mówiąc, Agata, ciebie właściwie nie ma w domu.
Nigdy, absolutnie.
Ty się oddałaś, bo najpierw miałaś pracę zawodową i dołączyły te działania na rzecz budowy hospicjum. No potem siłą rzeczy trzeba było z jednego zrezygnować. Wiadomym jest, że zrezygnowałaś z zawodowej pracy. No przeszłaś na zawodową pracę na rzecz hospicjum.
Tak, ale to też mogło się wydarzyć tylko i wyłącznie dzięki, tutaj to podkreślę, Farm Fritz Poland, bo gdyby nie decyzja akurat tutaj naszego mentora budowy o tym, żeby wesprzeć fundację w tych działaniach, żeby ona mogła działać w trybie ciągłym, to by też się nie wydarzyło, więc moglibyśmy w ogóle nie być w tym momencie. I to są taki, to jest splot naprawdę takich decyzji, szeregu wydarzeń, które miały miejsce, że no,
jeżeli, że jesteś w tym za miejscu, rok, w którym jesteś.
Jeżeli za rok powiemy, że mamy skończone hospicjum, to będzie niecałe 4 lata. I my dzisiaj robimy naprawdę wszystko, żeby to hospicjum było gotowe na koniec roku. Dzieją się różne rzeczy przy okazji, bo jakby budowa postępuje. Jedna troska jest zdjęta z głowy. Pieniądze, które są potrzebne na budowę hospicjum.
No tak.
I to się po prostu dzieje. I jeżdżę, komunikuję, robię zdjęcia, robię jakieś tam materiały, takie krótkie rolki, żeby na stronie fundacji, na fanpage'u fundacji to wszystko jest udostępniane. I jakby ta troska jest zaopiekowana. Znaczy jakby już jej może bym powiedziała nie ma, ale teraz jest inna. Może nie troska, tylko jakby inne działanie, na które trzeba było się przekierować, bo od października, kiedy ta decyzja jakby zapadła, kiedy szanowne gremium uznało, że wspiera tą inicjatywę właśnie tutaj tą brakującą kwotą, to było od razu przesterowanie się, wiesz, w drodze z Warszawy do domu, która trwała 10 godzin. Ja też, myśmy teraz wysyłamy listy do naszych darczyńców i opisuję to, że ja po prostu 10 godzin wracałam do domu, bo to nie dało rady jechać tak normalnie. To się trzeba było zatrzymywać, pić kawę, płakać i... Ale od razu było przesterowanie się, że teraz już, no dobra, to tutaj jakby na budowę nie, teraz trzeba to utrzymać. Hospicjum jest bezpłatne. Trzeba teraz utrzymać hospicjum. Trzeba teraz wyposażyć ludzi. Trzeba przygotować te wszystkie działania do odbioru, do wszelkich kontroli, komisji, po prostu, które będą miały miejsce. Więc na tym się skupiamy i mija miesiąc czasu. My się spotykamy, minął styczeń, a ja mam wrażenie, jakby minął co najmniej kwartał. bo doba nie wystarcza na zrobienie po prostu tych wszystkich rzeczy. I znowu, mój cudowny zespół, cudowne dziewczyny, pomimo tego, że one pracują, one są aktywne zawodowo, one...
Czyli w wolontariacie wspierają...
Tak, one po prostu sygnał, tak, wszystkie się spinamy, robimy, jest jakieś działanie takie bieżące właśnie, chociażby wysyłanie listów do darczyńców, to też widać, wszyscy na zawołanie są, tak, bo trzeba to zrobić.
Okay.
I mało tego, rozpisujemy jeszcze, to się śmiejemy, bo rozpisujemy już, na przykład właśnie to już są takie rzeczy, które mi pomagają dalej w planowaniu i w ocenianiu nawet tamtych później kosztów utrzymania i tak dalej, ale już myślimy, co tutaj zrobić, żeby na przykład to działanie nie było odpłatne, na przykład wolontariat teraz, tak? Jest układanie wolontariatu różnego, recepcyjnego, tamtego hospicyjnego, na tyle, na ile można, bo oczywiście nie wszystko można wolontariatem. Rozporządzenie bardzo jasno i wyraźnie mówi, kto musi w tym hospicjum być, kto musi pracować, ile tych osób musi być, jakby zgodnie z tą sztuką trzeba
ilu
iść.
Ilu lekarzy, na ilu podopiecznych.
Oczywiście,
tak.
Dalej. Więc tutaj jakby te rozmowy się toczą, ale to są rozmowy, które gdzieś tam się cały czas podejmuje i one mają miejsce, ale też jeszcze właśnie zaopiekowanie tego wolontariatu nam w hospicjum. I ja jestem w ogóle w szoku, nie, że jak ja dzwonię i mówię, ty słuchaj, a ty byś na przykład mógł, czy mogła być w hospicjum i dopomagać na przykład, czy w recepcji, czy coś, tak to już ja słyszę. Ja będę mógł w niedzielę, ja będę mógł w sobotę, ja będę zajmował się na przykład ogrodem. No po prostu to jest dla mnie coś niesamowitego. Zobacz, jak bardzo jest ta chęć, potrzeba, raz, że tego miejsca, ale dwa, jest ogromna potrzeba takiej pomocy, ofiarowania też siebie samego, czy siebie samej na kilka godzin, żeby tam po prostu być. Nikt się nie zastanawia, jak będzie wyglądały pierwsze dni w hospicjum. A my już sobie wyobrażamy pierwsze dni po prostu w hospicjum i mówimy, chyba będziemy tam przez pierwszy miesiąc w ogóle spać.
Mieszkać, tak.
I mieszkać. Żeby wszyscy wspólnie razem przez to przejść, tak? Żeby zobaczyć...
No ja w to wierzę, ja to widzę, nawet powiedziałabym, tak, oczyma wyobraźni.
Nie wyobrażam sobie inaczej, tylko pierwsze te miesiące, bo na przykład jeżeli tam na nockę jest pani, załóżmy, pielęgniarka, czy pani i tam opiekunka, lekarz na przykład jest pod telefonem, a może będzie, tak? Ale może być równie dobrze pod telefonem. No to ja sobie pierwsze co uświadomiłam, jak zostawić teraz tych ludzi, załóżmy, startujemy od stycznia. No teraz sobie, i teraz jak zostawić tych ludzi w nocy, w nowym w ogóle miejscu, w nowej sytuacji,
ale
w nowej rzeczywistości.
Zdajesz sobie sprawę, że będziesz musiała kiedyś to zrobić?
Ale te pierwsze dni my będziemy przeżywać wszyscy razem, więc tam będziemy, myślę, że będziemy wszyscy tam po prostu dyżurować na takiej zasadzie, żeby razem tej rzeczywistości się uczyć, bo to będzie rzeczywistość też bardzo trudna.
No właśnie, to jest też jedna z rzeczy, o którą chciałam zapytać, bo no wszystko jest fajnie, dopóki tam nie trafia żywy człowiek z historią.
Tak.
Z problemem,
tak.
Z bólem.
Tak.
No, w hospicjach oczywiście na plus jest to, że leki dostępne są właściwie bez,
tak.
ciągle bez, tak. Godzinowego ustalania przy każdym łóżku tlen, bo to możecie robić, morfina czy inne leki, które uśmierzają ból. To wszystko okej i fajnie, tak? Natomiast obie wiemy, że to nie wygląda tak, w cudzysłowie oczywiście, kolorowo, że przychodzi człowiek, przychodzi jego rodzina, to są łzy, to są dramaty. To są niepozałatwiane sprawy w życiu, także te rodzinne właśnie, nie tylko majątkowe przecież.
Ja myślę, że dużo osób sobie nie zdaje w ogóle z tego sprawy.
To jest niezgoda, to jest bunt, to jest no, całe spektrum jakby problemów, które do was przyjdą z tym jednym człowiekiem.
Tak, tak. Na pewno to, co jestem przekonana i wiem i widzę już po reakcji w ogóle wszystkich ludzi, którzy dzisiaj deklarują się, żeby bardzo chcieli tam właśnie posługiwać w ramach wolontariatu.
Czy oni dadzą radę?
Bo jakby osobną kwestią jest to, że trwa cały czas rekrutacja, rozmawiam, już spotykam się z częścią po prostu personelu. Na razie to są rozmowy, ale jeżeli się rozchodzi o kwestię właśnie tego wolontariatu, tego wspierania, to ileż miłości jest w tych ludziach. Ja jestem przekonana naprawdę, że tam będzie ta serdeczność, miłość, ta godność, to poszanowanie tego człowieka.
Ale ja w to nie wątpię.
To po prostu
akurat.
Serce z tych ludzi, wiesz, to będzie serce na dłoni, bo to są tacy ludzie. Ale z czym będziemy się jeszcze mierzyć. Mm. Dzisiaj możemy tylko sobie wyobrażać,
absolutnie,
bo mamy 16 miejsc, cały czas to powtarzamy, 16 miejsc i też cały czas komunikujemy, bo to trzeba komunikować, że 16 miejsc nie oznacza wcale, że w tym budynku będzie 16 osób non-stop, przez cały rok tych samych.
No nie.
Średnia długość pobytu jest między 18 a 30 dni. My podajemy, że to będzie około 200-250 osób.
450 osób przyjmuje rocznie słupskie hospicjum.
Dokładnie. A ma 21 czy
22
miejsc, tak? Czy tam 22, tak?
No teraz parę więcej, bo też się rozbudowują, tak?
Tak, ale,
no ale to oscyluje, tak
ale
jak
to
mówisz,
jest
między
tak
21
więc
22.
Oni 400, tu może być 250, może być 300, wszystko zależy od tego, ile dni ta dana osoba w tym hospicjum będzie. I oczywiście nie chcemy mówić o tym, że w hospicjum tylko mówimy o odchodzeniu, ale w większości, bo zdarzają się oczywiście piękne sytuacje, cuda, o których można też przeczytać, że tutaj nie zawsze jest tak, że ta osoba odchodzi, ale w zdecydowanej większości tak jest. Ileż tam będzie historii właśnie tego typu, gdzie będzie trzeba sobie z tymi historiami poradzić i to nie jest tylko historia jednej osoby, tylko to jest historia całej rodziny. I myślę, że czeka wszystkich nas, tak? Jak wykrystalizuje się ten cały zespół, łącznie właśnie z tym zespołem, który tam będzie normalnie pracował, ale też z tym zespołem, który będzie posługiwał w ramach wolontariatu, myślę, że to będzie bardzo trudne i wymagające doświadczenie, które przyjdzie nam doświadczać właśnie już od przyszłego roku.
No tak, ja też sobie myślę, że no, do wielu jakby historii możemy podchodzić hipotetycznie, tak jak rozmawiamy w tej chwili, tak jak mówimy. Wiele możemy sobie w cudzysłowie oczywiście wyobrazić odrobinę, bo każda z nas, każdy, kto przychodzi do placówki, każdy, kto wspiera hospicjum, też ma swoją historię.
Tak.
Ci ludzie, którzy trafiają, no w przeważającej większości, nie wszyscy pewnie, też mieli w rodzinie bliskich, którzy odeszli. Przyjaciół, tak.
Tak.
Więc wielu z nas bliskie są hospicja, wielu z nas pochyla się, jest uważnym na drugiego człowieka. Ale ja bym jeszcze dzisiaj, Agata, tak zapytała ciebie o dwie rzeczy. Hejt, czy on nadal jest, bo wiemy, że był. O tym też już w naszej audycji zdarzało nam się mówić. Anonimowo najczęściej pojawiały się głosy. Ja nie wiem, co musi dziać się z człowiekiem, jak bardzo musiał być skrzywdzony, żeby chcieć hejtować hospicjum. To jest w ogóle dla mnie niepojęte. To jest 1,5%. To jest rzecz, o którą jeszcze chciałam ciebie zapytać.
Ten temat pierwszy to jest, on jest, ja bym powiedziała, on jest niewielki, ale to jak już też chyba wybrzmiało wcześniej na antenie, kilka osób podszywających się pod różne niki, ale to bardzo mówię, no ja się skupiam, wiesz, ja nie patrzę się na to i też staram się nie brać udziału w jakiś tam, czy czytać komentarze, z tego względu, że mi jest szkoda czasu, bo wiesz, uświadomiłam sobie, że ta godzina, która będzie spędzona, byłaby spędzona,
no, ale nie kusiło
w internecie,
cię czasem, żeby tak spojrzeć.
Ale wiesz, to czytam, ale to jakby nie ma, tam czasami, jak tam ktoś coś napisze, bo to się bierze z niewiedzy ludzi, bo ludzie naprawdę nie wiedzą i oni mylą, jeżeli ktoś już coś tam pisze, to dlatego, że on myli, według mnie, ja to tak oceniam, myli hospicjum z domem seniora, prywatnym domem seniora, bo myśli na przykład, że tam będzie pobyt płatny, jakby nie zagłębił się, albo nie jest w stanie. Ja ostatnio zrobiłam na moim profilu taką informację, wziąłam print screena, jak w Google napiszesz właśnie, czy za pobyt hospicjum się płaci. I wyskakuje, że ta pomoc hospicjum domowego, stacjonarnego jest bezpłatna i to po prostu tylko tyle wystarczy, wiesz, kliknąć. A że jak ktoś jest leniwy, ktoś nie chce się zagłębić jakby w tą tematykę, to po prostu próbuje jakby taką dyskusję rozkręcić.
Myli kolokwialnie mówiąc systemy walutowe. Zupełnie mu się to gdzieś tam...
Wiesz, myli, bo dom seniora prywatny na przykład jest i to jest chyba coś, co cały czas gdzieś pokutuje, ta niewiedza ludzi, że oni myślą, że właśnie, ale jak już ktoś trafi do hospicjum, to może tak jak w DPS-ie będzie musiał oddawać tam swoją emeryturę. To nie jest to. Ruch hospicyjny zakłada, że pobyt w hospicjum jest bezpłatny w ogóle. I koniec. Jakby nie ma tutaj dyskusji żadnej.
No tak.
Więc podejrzewam, że to się bierze z niewiedzy. Nie? I teraz jak zapraszamy my, przecież robimy otwarte wydarzenia i zapraszamy i mówimy, proszę przyjechać, proszę zobaczyć. Albo na przykład, to jest taki duży budynek, a tylko 16 miejsc. To ktoś też nie ma wiedzy na ten temat, że to jest podmiot leczniczy, że muszą być, jakie są wymagane w ogóle pomieszczenia.
Co musicie zapewnić,
żeby hospicjum otworzyć. Po prostu ktoś nie ma wiedzy, a najgorzej jest, wiesz, jak ktoś nie ma wiedzy, ktoś w ogóle nie pochylił się na tym, żeby temat rozpoznać i sieje, przepraszam, że powiem, taką gównoburzę. No to w tej gównoburze nie bierzesz udziału, bo to jest, tobie jest szkoda czasu. Bo jak ja bym miała tracić czas, żeby tłumaczyć komuś, kto z natury nie chce w ogóle temat rozpoznać, tylko jego zadanie jest, żeby wszystko...
żeby was tak szturchnąć.
Tak, żeby tak szturchać i żeby generalnie wszystko było na nie. Szkoda mi jest czasu, bo ta cenna moja godzina albo dwie godziny mogą przynieść na przykład 5 milionów złotych i koniec. I tylko tyle powiem na ten temat. Nie?
1,5%, Agata.
1,5%. Bardzo ważne dla nas jest 1,5%. Jeżeli jestem na antenie, mogę z tego skorzystać, to chciałabym prosić wszystkich słuchaczy, wszystkich naszych przyjaciół, wszystkie osoby, które po raz pierwszy w ogóle słyszą hospicjum w Pogorzlicach. Po pierwsze, zapraszam do odwiedzenia naszej strony albo naszego fanpage'a, żebyście państwo zobaczyli, co tam się pięknego dzieje.
Ja zachęcam do tego, przepraszam, że wejdę ci w słowo, żeby skręcić w te Pogorzelice, jadąc do Lęborka.
Tak. Za chwilę jest wiosna i jak już stopnieje śnieg i wyłoni się ta cała aura, to każdy będzie miał okazję zobaczyć, jak piękne miejsce właśnie na tym wzgórzu tam powstaje. Chcę podziękować wszystkim osobom, które od samego początku przekazują nam 1,5% podatku, a te osoby, które jeszcze na przykład tego nie zrobiły, a miałyby taką wolę wsparcia, prosić o te 1,5% podatku. Pobyt w hospicjum jest bezpłatny. Nas czeka bardzo trudny rok rozpoczęcia działalności. I o ile jesteśmy w stanie przewidzieć, że płace personelu medycznego będą kosztowały tyle, że na przykład środki chłonne będą kosztowały tyle, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile będzie kosztowała energia. To dopiero będziemy optymalizować później, ale na ten pierwszy rok, żebyśmy nie dostali tej czkawki, będziemy się oczywiście, są działania, że będziemy się starać o to, żeby to uzyskać te świadczenia, żeby to było refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale czy to od razu się zadzieje od stycznia, czy będzie wymagało, żeby to było od lutego czy od marca, to trochę czasu potrwa i pewnie tak może być, że tam będzie jakieś obsuwy miesiąc czy dwa, ale bardzo my po prostu chcemy z chwilą oddania budynku do użytku, z chwilą już tej całej akceptacji ruszamy, otwieramy i chcemy, żeby nasi ludzie tutaj, nasza społeczność otrzymywała tą pomoc. I nie chcemy mieć tego jakby, tego przestoju. Bardzo tego potrzebujemy, więc z całego serca bardzo wszystkich państwa proszę o przekazanie 1,5% podatku na hospicjum w Pogorzelicach.
Ja się do tego przyłączam, drodzy państwo, 1,5%, Lęborskie Hospicjum, stacjonarne media społecznościowe, strona internetowa, tam można znaleźć niezbędne dane do tego, żeby wypełnić w deklaracji podatkowej te odpowiednie rubryczki. Agata Kozyr była państwa i moim gościem. Kłaniamy się, proszę pamiętać, że razem łatwiej.
Dziękuję. Całym sercem przytulam całą naszą rodzinę hospicyjną. Dziękuję, Asiu.
Razem łatwiej.